Siemano, siemano. Moi drodzy, kiedy to zleciało? Słuchajcie, dopiero was witałem na pierwszej prelekcji Bukonu 2022, a już was witam na prelekcji ostatniej. I tak jak wiemy, że poznaje się prawdziwego mężczyznę po tym, jak kończy, no to właśnie prawdziwego mężczyznę zaprosiliśmy do ostatniej prelekcji Refur Narrator i prelka o potwornych stworzeniach. Cześć, Josh.
Bardzo mi miło. Dziękuję za to przyjęcie i dziękuję też za zaproszenie. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na ostatniej prelekcji Bukonu pod tytułem Potworne stworzenia i jak ich uniknąć. Więc dzisiaj będziemy się przyglądać, tak jak na przykład na poprzednich prelekcjach można było sobie posłuchać o różnych strachach w najróżniejszej formie, tak dzisiaj zwracamy tak naprawdę głowę w kierunku tych najbardziej pierwotnych lęków, tych takich pierwszych historii o strachach i innych. Więc potworne stworzenia, jak ich uniknąć, tak naprawdę będzie takim moim subiektywną wędrówką po najdziwniejszych, najstraszniejszych i najciekawszych stworach z folkloru. Wspomnimy sobie też troszkę o mitologii, ale skupiamy się na folklorze, do tego dojdziemy. Mały disclaimer jest taki, że bardzo podobną prelekcję możecie znaleźć również na moim kanale, która jest tak naprawdę o tym samym, ale o zupełnie innych potworach, bo też jest wędrówką po świecie i po najdziwniejszych stworzeniach, więc jeśli temat wam przypadnie, możecie sobie to później skoczyć i obejrzeć tak naprawdę drugą część. Moi drodzy, dla tych, którzy mnie nie znają, zdarza mi się wystąpić na kanale Imaginarium, ale tak na co dzień działam w internecie pod pseudonimem Refur, prowadzę kanał Narrator, gdzie opowiadam o najróżniejszych rzeczach, bardzo często związanych z RPG-ami, więc opowiadam o lore Warhammera, opowiadam o lore Zewu Cthulhu, ponieważ te systemy są dla mnie bardzo bliskie, ale również opowiadam o elementach historycznych, bardzo często związanych również z folklorem. Z samymi RPG-ami mam styczność od chyba 8 czy 9 roku życia. Przez ten czas miałem okazję dosyć dużo pograć, ale ci, którzy mnie znają, często nie wiedzą, że jest tutaj również bardzo duże zainteresowanie nie tylko RPG-ami, ale również właśnie historią. Jestem rekonstruktorem historycznym wczesnego średniowiecza i tak naprawdę przez całe życie interesowały mnie różnego rodzaju legendy. Natomiast to, kiedy się wdrożyłem właśnie w rekonstrukcję, ten element mitów i legend wczesnego średniowiecza najbardziej mi przypasował i sprawił, że zacząłem się w to coraz bardziej, coraz profesjonalniej wdrażać. Moi drodzy, będziemy sobie rozmawiać o folklorze, o stworach, o mitach i legendach i to jest jakby główny premise naszego dzisiejszego spotkania, ale warto też zwrócić uwagę na to, dla kogo jest ta prelekcja, bo jeśli na przykład jesteście tutaj z jakiegoś przypadku lub też lubicie horrory po prostu i straszne opowieści lub też jesteście graczami RPG, to możecie się rozłożyć z popcornem i sobie posłuchać. Natomiast jeżeli jesteście mistrzami gry, to mam tutaj propozycję zerknięcia na tę moją prelekcję w trochę inny sposób, jako źródło inspiracji do systemów najróżniejszych, ponieważ tak naprawdę uważam, że jeśli w jakimkolwiek stopniu system, w jaki gramy, czerpie ze świata rzeczywistego, można wykorzystać elementy, które tu się pojawią w najróżniejszych systemach RPG, wliczając w to choćby na przykład Warhammera, który z założenia, jeden z moich ulubionych systemów, który z założenia jest kalką rzeczywistego świata i jakkolwiek byśmy tego nie chcieli wielokrotnie jako fani Warhammera stwierdzić, no to jest to ogromna zżynka z bardzo wielu różnych elementów kultur całego świata. Czasem wykonane jest to w bardziej smaczny sposób, czasem mniej. Dajmy na to Kanadyjczyków jako najgorsze zło chodzące po ziemi, czyli mroczne elfy, ale mniejsza. Natomiast oprócz całej gamy różnych systemów są dwa, na które chciałbym zwrócić tutaj uwagę i są to dwa z moich również ulubionych systemów, czyli Wesen Mityczne Istoty, który właśnie skupia się na różnego rodzaju potworach i stworzeniach z mitów, stawiając bohaterów, graczy naprzeciw właśnie różnego rodzaju tworom nie z tego świata lub też do Zewu Cthulhu. I ktoś może powiedzieć, ale Refur, jak to? Do Zewu Cthulhu? Przecież Zew Cthulhu ma swoją mitologię, ma swój panteon i nie ma co tam wpychać jeszcze dodatkowych rzeczy, a ja mówię, czemu nie? Jeśli zerkniemy na przykład sobie do Bestiariusza Mitów Cthulhu, wydanego w 2007 roku, czyli Maleus Monstrorum, znajdziemy tam takie stwory jak Wilkołak lub też Wendigo, które z założenia są, no, są elementami folkloru różnych narodów. I w jakiś sposób zostały jednak zaanektowane. No bo pomyślmy sobie, mamy sobie taką sesję RPG, zawiązujemy jakieś stowarzyszenie, przeżywamy najróżniejsze przygody, rozbijamy kulty, spotykamy się z Migo i po pewnym czasie, kiedy już mamy trochę doświadczenia w ten Zew Cthulhu, wiemy, no dobra, ja już jak potwór wydaje brzeczący dźwięk, no to będzie Migo, na pewno. Pokonujemy wielkie potwory i już wszystko wiemy. Wiemy, jak działa Cthulhu, wiemy, jak działa Hastur, powiedziane po raz pierwszy. I mało jest w stanie zaskoczyć tak nas, jak i nas, naszych graczy, więc czemu właśnie trochę nie odwrócić tego i postawić naszych graczy naprzeciw jakiemuś potworowi, który być może na pierwszy rzut oka, kiedy jest odpowiednio opisany, wydaje się czymś absolutnie niesamowitym, a tak naprawdę jest czymś kompletnie znanym. Moi drodzy, ja jestem Refur, to jest kanał Imaginarium. Ale chciałbym zaprosić was, żebyście zostali na chwilę i posłuchali o najdziwniejszych stworzeniach, mitach, legendach z całego świata. Tak wygląda nasza mapka i od razu przejdziemy do akcji. Mianowicie nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od Wysp Brytyjskich. Mam słabość do tego regionu równie mocną co do Skandynawii, ponieważ jestem anglistą z wykształcenia, więc różnego rodzaju legendy z Wielkiej Brytanii są dla mnie dosyć bliskie. I oczywiście na pierwszy rzut oka mamy najróżniejsze podstawowe stworzenia i dotyczy się bardzo wielu innych elementów, bardzo wielu innych regionów, o których będziemy rozmawiać, że mamy rzeczy, które zna każdy. No dobra, możemy przerobić sobie potwora z Loch Ness na jakiegoś potwora z mitów, ale lub też mamy na przykład ponuraki, które każdy z nas z Harry'ego Pottera, ale czemu właśnie nie sięgnąć po tak zwany bardziej obscure lore Wysp Brytyjskich i przyjrzeć się czemuś, o czym mało osób zdaje sobie sprawę lub też mało osób miało okazję usłyszeć. Więc pierwszy stwór z repertuaru dzisiejszej prelekcji jest to Black Anis. Black Anis, czyli gorsza siostra Baby Jagi, znanej nam wszystkim tak naprawdę. I to gorsza w bardzo wielu aspektach. Okej, Baba Jaga z założenia jest dosyć straszna, szczególnie kiedy zerkniemy sobie na oryginalne zapisy rosyjskie, gdzie dostaje ona trochę więcej spotlightu. Ale warto zwrócić jest uwagę, że jak się posłucha o Black Anis, no to jest to ciekawa alternatywa do tej legendy. Mianowicie, Black Anis. Po raz pierwszy zapisy na jej temat pojawiają się w 1644 roku. Jest to XVIII wiek. Black Anis ma być wiedźmą mieszkającą głęboko w jaskini Dane Hills na terenie Leicestershire. I Black Anis znana jest z tego, że ma trupio bladą, niebieską wręcz skórę starej, obrzydliwej wiedźmy. Ma również, jak widać na załączonym obrazku, długie, żelazne pazury, z pomocą których jest zdolna porywać niczego nie spodziewające się dzieci lub też zbłąkanych wędrowców. Black Anis znana jest tak naprawdę z dwóch rzeczy. Pierwszym jest to, że miała właśnie w ciemne noce zakradać się do chat w Leicestershire i porywać dzieciaki przez okienka, wkładać swoje łapy i wyciągać je. Lub też zaczajać się w koronach różnych drzew i skakać na niczego niespodziewających się wędrowców, wędrujących po wsi, też w okolicach pagórków. Ale warto jest zwrócić uwagę na to, że mit o Black Anis rozpowszechnił się na tyle, że wedle niektórych zapisów charakterystycznym dosyć elementem dla rejonu Leicestershire jest to, że przez długi czas były tam budowane bardzo, ale to bardzo małe okienka, przez które dało się włożyć tak naprawdę tylko jedną rękę, szczególnie tym bardziej nie dało się nic wyciągnąć rozmiaru dziecka, kiedy już się takie dziecko na przykład złapało. W ramach ciekawostki są dwie teorie na temat pochodzenia Black Anis. Pierwszym jest to, że jest to pozostałość tak naprawdę elementów chrystianizacyjnych, w których mity o starych boginiach ziemi, boginiach płodności były wykręcane przez kościół. po to, żeby odwracać, odciągać ludzi od tak naprawdę religii chrześcijańskiej, lub też jest tutaj pomysł taki, że sama Black Annis tak naprawdę ma być postacią historyczną, no to dobra, może historyczną to dosyć duże słowo, ale Agnes Scott była to siostra zakonna, która za życie miała nie za bardzo się wyróżniać czymś specjalnym. Niektórzy powiedzą, że była bardzo okrutna lub też nie, ale transformacje religijne pojawiające się w Wielkiej Brytanii sprawiły, że ten zakon, do którego należała, został źle zapamiętany, przez co historia o Black Annis, Agnes Scott, została wykręcona na Black Annis. I w ramach też informacji, która jest ważna dla tej prelekcji, mianowicie skoro już wiemy o przerażających stworach, to też warto by było wiedzieć nie tylko gdzie ich uniknąć, ale jak ich uniknąć. Najlepszym sposobem na to, żeby uniknąć Black Annis, było nie kręcenie się po Leicestershire ciemną nocą, posiadanie małych okien, przez które nie dało się wyciągnąć człowieka, szczególnie dziecka. Wieszano również w okresie popularności Black Annis skóry w oknach, żeby je przysłonić, wieszano również zioła. Warto też powiedzieć, że Black Annis była kanibalem, więc te wszystkie porwane dzieci lub zaatakowani ludzie byli tak naprawdę wrzucani do kotła, kocioł był radośnie mieszany przy chichocie starej wiedźmy i co? Kobieta później wieszała ludzkie skóry na drzewie i je nosiła jako ubranko. Dalej. Drugi z moich ulubionych elementów wysp, folkloru wysp jest Nakalavi. Nakalavi możecie, co po niektórzy znać z pewnej gry A Bard's Tale, gdzie było o nim śpiewane: o Nakalavi, tyś wielki, zły i parszywy, cóż to za człowiek, uwolnił cię, to pewnie kretyn straszliwy. Nakalavi jest istotą pochodzącą z Orkad i podejrzewa się, że wywodzi się tak naprawdę z teologii i folkloru germańskiego, który wędrował właśnie na wyspy z czasem i podejrzewa się, że tak naprawdę Nakalavi jest ewolucją mitu o Bakaście lub Kelpi, czyli końskich złych duchach kojarzonych z wodą. Zapisy o nim pojawiały się mniej więcej w XVI wieku, tłumaczy się to jako z języka wysp Orkadów na diabeł mórz. I generalnie rzecz ujmując, jak widać na obrazku, jest to straszny parszywiec, który wygląda jak połączenie konia i człowieka zszytego w różnych dziwnych miejscach, który nie ma na sobie skóry. Niektóre podania mówią o tym właśnie, że miał i głowę ludzką, i głowę końską z jednym jarzącym się okiem Saurona. Inne podania bardziej opisują go jako oskurowanego centaura. Inni mówią na przykład właśnie, że te ludzkie ciało będące na grzbiecie konia było wiotkie, jak właśnie martwe zwłoki, więc przy każdym kroku konia miotała się ta głowa bez żadnej kontroli. Ale najważniejsze jest to tak naprawdę, że czerpiąc z mitu o Kelpi i Bakeście, również Noku z folkloru skandynawskiego, to był to zwiastun wszystkiego, co najgorsze. Nakalavi miał być zwiastunem zagłady, choroby, śmierci, przynosił również suszę i nieurodzaj, jego oddech miał sprowadzać na ludzi choroby, jego właśnie dech miał sprawiać, że zwierzęta i zbiory chorowały. I tutaj też warto jest zwrócić uwagę na pewien ważny element tego wszystkiego, o czym będę opowiadał wielokrotnie, o to, o czym będę mówił, jest elementem tak zwanego tabu. Możecie znać słowo tabu, myślę, że na pewno znacie, ale warto jest zwrócić uwagę, że w konwencji właśnie wierzeń i folkloru jest to o tyle ważne, że istniały pewne słowa i nazwy, których nie wymawiano właśnie ze strachu. Trochę taki Voldemort, ale w konwencji bardziej pierwotnej, więc nie wykorzystywano słowa Nakalavi, ponieważ bano się, że jego wypowiedzenie jego imienia po prostu sprowadzi go w te okolice i sprowadzi na nas zagładę. Możemy to obserwować również w kulturze, która jest mi bardzo bliska, czyli właśnie w skandynawskiej, poprzez to, że mieliśmy dwa słowa na choćby zwierzęta drapieżne. Mamy ulf i warg na wilka, więc ten warg był słowem tabu, był przeklęty, był niewymawiany. Żeby powstrzymać Nakalavi, według zapisów wystarczyła odrobina słodkiej wody. Był to duch związany z wodą słoną, nadchodzący z morza. Trzeba było albo oblać go wodą słodką, żeby go odgonić, albo przekroczyć jakąś rzekę. Red Cap, zwany również czerwonym kapturkiem, choć nie jest to według mnie dobre tłumaczenie. Red Capy można było znaleźć na granicy anglo-szkockiej. Był to niski, chudy elf. Elf w konwencji jednak bardziej folklorystycznej niż tej znanej, choćby, niż tej, która narosła z twórczości Tolkiena. Więc drobne, wstrętne stworzonko. Miał on długie, szpiczaste zęby, okropne pazury, miał wielkie gały, tłuste włosy, żelazne buty. Jest to dosyć charakterystyczny element opisu tego stworzenia. Zazwyczaj jako broń używał piki i miał również na głowie czapeczkę. Czapeczka była krwiście czerwona, bo była mazana krwi jego ofiar. Za każdym razem, kiedy Red Cap miał upolować sobie jakąś ofiarę, to miażdżył ją i potem wylewał z niego krew po to, żeby sobie umoczyć w tym czapeczkę. Taki miał klimat. Red Capy, generalnie rzecz ujmując, można było znaleźć w różnego typu jaskiniach, w których ludzie się chowali, żeby przetrwać noc albo przeczekać jakieś problemy z pogodą. Natomiast jeśli właśnie jakiś taki wędrowiec zaszedł do takiej jaskini należącej do Red Capa, ten kamieniował go, aż pozostawała krwawa plama z ofiary. Co ciekawe, Red Cap jest odporny według podań na jakikolwiek wpływ i siłę ludzką, więc atakowanie go bronią czy czymkolwiek innym no, nie miało szansy za bardzo się udać. Ale tutaj widzimy element właśnie bardzo chrystianizacyjny, mianowicie miał reagować na modlitwy i posiadanie krzyża poprzez to, że miał zniknąć poprzez samospalenie, a zostawiał za sobą jeden pojedynczy ząb. Opuszczamy wyspy, przenosząc się do czegoś, co jest mi bardzo bliskie i wydaje mi się właśnie, że to jest dobry moment na to, żeby zastanowić się nad jedną rzeczą. Okej, dobrze. Mitologie różnych krain są bardzo ciekawe, bardzo wciągające i można z nich czerpać ogromną dozę inspiracji do różnego typu historii, szczególnie kiedy szukamy inspiracji do stworzenia historii, ale wydaje mi się, że musimy sprowadzić pewne rozróżnienie. Dlaczego? Ponieważ bardzo dobrym przykładem tego jest moja nienawiść do określenia mitologia słowiańska. Ponieważ według mnie mitologia słowiańska nie istnieje. Przez ilość tak naprawdę wpływu chrystianizacji na słowiańskie tereny, wszelkie zapisy na temat tego, w co wierzono, zostały zniszczone na terenach słowiańskich. Mamy pewne zapisy dotyczące różnych legend, natomiast mity, według jednej z wytłumaczeń tego stwierdzenia, to zbiór mitów, uporządkowany zbiór opowieści, nauka zbierania informacji na ten temat. A jeśli chodzi o bogów słowiańskich, tych opowieści nie mamy. Są to rekonstrukcje oparte o wiele różnych przesłanek, o archeologiczne znaleziska, ale nie mamy tak naprawdę mitu o stworzeniu świata według Słowian. Dlatego też w tej prelekcji nie będę się skupiał na folklorze. Na mitologii. Będę się skupiał na folklorze, ponieważ folklor to obyczaje, obrzędy, zabobony. I właśnie, kiedy mamy na przykład takiego leszego z mitologii słowiańskiej, jest to zabobon. To nie jest tak, mogły się zdarzać takie sytuacje, ale to nie jest tak, że leszy miał być bogiem. To był bożkiem wedle podań. Ale gdy mowa jest o folklorze terenów skandynawskich, mamy dwa bardzo ciekawe elementy. Mianowicie mamy Draugra, którego możecie znać choćby ze Skyrima. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, że Draugr jest skandynawskim zombie, który sobie wędrował po tych terenach, wielokrotnie rozdając tak naprawdę swoje przekleństwo, tak jak mamy we współczesnych zombie, jako chorobę, poprzez zabijanie innych i zmienianie ich w Draugrów. Chociaż jest to trochę inne do tego, co znamy. Draugr, czyli kroczące zwłoki, istota wypełniona czystym złem, jeśli nie mogła dogonić lub też zabić jakiegoś człowieka, to najchętniej wyładowywała się na różnego rodzaju zwierzętach, więc stąd też na przykład wielokrotnie pilnowano, żeby obora była zamykana, bo bano się Draugra. Draugr wielokrotnie wędrował naokoło swojego kurhanu, naokoło swojego miejsca, w którym umarł, nie mogąc się od niego oddalić, choć jeśli chodzi o Draugry, jest to na tyle rozpowszechniony mit na terenach związanych z wikingami, że jest bardzo dużo różnych wariacji. I to też będzie dosyć wyraźne w czasie tej prelekcji, że jeśli mit lub legenda pojawiał się w różnego rodzaju miejscach, to wraz z oddaleniem od siebie pojawiały się różne wariacje. Dlatego mamy na przykład formy Draugra, które się nie oddalały od tych krain, od tego miejsca spoczynku, lub też mogły się oddalać. Niektóre mogły się zmieniać w dym, niektóre były w pełni cielesne. Niektóre to były po prostu złe zombie, inne to były czarnoksiężnicy, którzy potrafili przewidywać przyszłość, zmieniać swój ciężar, byli supersilni, lub też inne takie, ale za każdym razem ten Draugr jest wypełniony złem. Jest taki zapis na temat Draugrów, szczególnie właśnie tych najgorszych, czyli czarnoksiężników korzystających Trollskapu, czyli ich złej magii, że zmieniali się oni w różnego rodzaju stworzenia typu zombie konie lub też inne. Ale szczególnie ciekawym dla mnie jest choćby zapis o Draugru, który zmieniał się w koty, kradał się do domostw, siadał ludziom w nocy na klatce piersiowej, a potem rósł do takiego rozmiaru, że swoim ciężarem dusił domowników. Co należy zrobić? Ojej, muszę trochę przyspieszyć, widzę. Co należy zrobić, żeby nie stać się Draugrem? Mianowicie nie być dupkiem, nie być złym człowiekiem, nie być wypełnionym złem, nie pozostawić ze sobą niezakończonych spraw, lub też, co dosyć ciekawe, nie umrzeć w pozycji siedzącej. Sposobem na pozbycie się Draugra było to, że kiedy na przykład chowano jakiegoś krętnego członka rodziny, chowanego do kurhanu, to po pierwsze kładzono mu na klatce piersiowej rozwarte nożyce, żelazne, to najważniejsze, i wbijano igły w stopy oraz prowadząc jego trumnę do kurhanu zamkniętą, wielokrotnie robiono wędrówki naokoło, obracano trumną, opuszczano ją, podnoszono, żeby ten zmylił drogę do domu, żeby nie dręczył swojej rodziny. Pesta. Pesta również jest elementem folkloru skandynawskiego, wywodzi się z początku XIV wieku, kiedy to stała się awatarem czarnej śmierci, a przybierała formę starej baby i jej widok miał zwiastować tak naprawdę nadejście po prostu śmierci. Warto zwrócić uwagę, że w XIV wieku czarna śmierć wybiła ogromną część populacji Europy, a do samej Skandynawii przybyła w dosyć ciekawy sposób, bo na statku widmo. W 1349 roku statek z Anglii do Bergen w Norwegii przybył do brzegu, ale co ciekawe, nie było na nim nikogo żywego. Cała populacja statku, czy cała załoga została wybita przez czarną śmierć, a choroba została przeniesiona przez szczury będące na pokładzie, posiadające na sobie pchły, które przewędrowały potem na brzeg, przynosząc czarną śmierć do Skandynawii. Co ciekawe, pesta właśnie. Stara baba wędrująca od wsi do wsi, ubrana w czarne ubrania, niosąca ze sobą albo grabie, albo miotłę. Zależnie od tego, co ze sobą nosiła, zawsze była złym omenem. Natomiast jeśli miała ze sobą miotłę, oznaczało to niechybną śmierć dla każdego członka rodziny, osoby, która to zauważyła. Jeśli posiadała grabie, to było to tylko połowiczne. Oznaczało to, że część osób się uratuje. Warto jest zwrócić uwagę tutaj na symbolikę, jak gęste są ramiona grabi i miotły, oznaczające właśnie gęstość śmierci. Niestety za każdym razem śmierć od pesty była wyznacznikiem śmierci. Żeby uniknąć złego losu, przez długi czas kobiety w Skandynawii nie ubierały się na ciemne kolory, a jeśli już to robiły, to obszywały się jakimiś kolorowymi wstążkami, żeby na przykład uniknąć sytuacji, że spotka się kogoś na trakcie i ten zabije pestę, chcąc uniknąć złego losu. O, przechodzimy do prawdopodobnie jednego z moich ulubionych elementów tej prelekcji, mianowicie mity Jul. Jul, czyli tak naprawdę święta na terenie Islandii, posiadały dosyć charakterystyczny element folkloru z tym związany. Teoretycznie po raz pierwszy jego elementy pojawiały się w wieku, żebym teraz nie skłamał. Gdzieś mi to umknęło. Wiek chyba XIII albo XIV, ponieważ główna prowodyrka całej mitologii z tym związanej to Grajla, czyli gigancica, wywodząca się tak naprawdę z Eddy Młodszej, czyli zapisów związanych z mitologią nordycką, ale ten mit później ewoluował tak naprawdę do tradycji folklorystycznej, gdzie pojawia się kilka ważnych elementów. Grajla i jej towarzysze to istoty schodzące z gór właśnie w okresie świątecznym i generalnie rzecz ujmując jest to mit mający sprawić, że dzieci będą grzeczne. Jest to zła rodzinka reprezentowana przez kilka postaci. Pierwszym jest właśnie Grajla, czyli gigantka, która miała w zwyczaju zjadać złe dzieci. Są również jej synowie, których ona posiada z Leplantim, czyli strasznym leniuchem, jej trzecim mężem, który tak naprawdę jedyne co robi, to przez cały czas siedzi w jamie i nic nie robi, ale z nim ma trzynastkę synów lub też dzieci, którzy znani są jako Yule Lads, czyli chłopcy Yule, czyli 13 tak naprawdę pranksterów, wczesnych członków tej gorszej strony YouTube'a, którzy kradną, zaczepiają w okresie przedświątecznym, schodząc przez 13 dni przed świętami, jeden po drugim na teren różnych wiosek i miasteczek, żeby właśnie robić różnego rodzaju przykre pranki, ale co ciekawe też, wedle tradycji, to oni mieli znosić prezenty dzieciom, które były grzeczne, zostawiając je na parapetach w bucikach. W środku właśnie miały znajdować się małe prezenty, ale jeśli dziecko było niegrzeczne, to ten bucik miał w środku zabierać zepsutego ziemnioka. Ale co ciekawe, każdy z nich ma inny zwyczaj robienia pranków. Każdy z nich ma też adekwatne imię, więc mamy na przykład takiego jak Forrest Laker, czyli lizacz łyżek, który zajmował się tym, że zlizywał rzeczy z łyżek, kiedy ludzie nie patrzyli, lub też Hurtwa Scaler, czyli trzaskacz drzwiami, którego pranki polegały na tym, że głośno trzaskał drzwiami, budząc ludzi. Ale zależnie od regionu, tych chłopców Yule jest mnóstwo. I różnią się od siebie. Więc mamy na przykład zapis na temat dwóch damskich chłopców Yule, które mają w zwyczaju kraść wytapiany tłuszcz, kiedy jest on potrzebny, i albo pakować go sobie do nosa, albo do skarpet. I tak naprawdę mój ulubiony element, który macie na obrazku, to jest kot Yul, czyli wielki kocur, który schodzi z gór w święta. Znany jest po islandzku jako Jolakotturin i jest jego rola polega na tym, że poluje na tych, którzy nie dostali jakiegoś ciuszka w ciągu świąt, lub też wedle jednej wersji, że nie założyli swojego sweterka, który dostali na święta, więc sposób, żeby uniknąć tego, to być miłym dla innych i jak dostaniecie skarpetki, to nie kręcić nosem, tylko ładnie podziękować. Dobra, wędrujemy trochę do Afryki i warto tutaj wspomnieć kolejny dosyć ciekawy element, chociaż dosyć pobieżnie go dotknę. Trochę ominiemy Afrykę, ale warto tutaj wspomnieć o klątwie Tutenchamona. Kolejny dosyć ciekawy element związany z folklorem, chociaż tutaj troszkę wkraczamy w bardziej element już związany z rzeczywistością, bo klątwa Tutenchamona została rozpowszechniona przez gazety. W 1922 roku grobowiec Tutenchamona został otwarty przez Howarda Cartera, brytyjskiego odkrywcę grobów. I wedle legend miało w środku być zaklęte jakieś przekleństwo, które miało spowodować coś złego. Gazety to bardzo mocno rozbuchały w tamtym okresie, ponieważ tak naprawdę, biorąc pod uwagę rzeczywiste dane, to na 58 osób obecnych przy otwarciu grobowcu Tutenchamona tylko 8 z nich umarło w dosyć nieprzyjemne sposoby. Choć warto zwrócić uwagę, no, że jest to dosyć ciekawe, bo na przykład George Herbert już rok później, czyli mecenas tej całej wyprawy, zginął przez infekcję po komarze. George J. Gould również rok później umarł przez temperaturę. A.C. Mace w 1928 umarł na pneumonię, a kapitan Richard Bettel w 1929 roku umarł uduszony, choć są również inne dosyć ciekawe rzeczy, osoby, które miały być teoretycznie powiązane z tą wyprawą, która i byli na przykład zabici, zatruci arszenikiem, uduszeni w łóżku. 2 lata po odkryciu grobowca miała zginąć osoba, która robiła prześwietlenie mumii. jedna osoba, również mecenas zastrzelony, no on miał być przez żonę. Natomiast sam Howard Carter umarł na chłoniaka, ale ponad 15 lat później po odkryciu, po otwarciu grobowca. Kolejny element, dosyć mocno związany z mediami, to Yateveo. W 1874 roku Edmund Spencer w New York World opublikował artykuł dotyczący ludobójczej rośliny, która rzekomo miała znajdować się na Madagaskarze, i lud, plemię Mkodo miało wykonywać plemienne rytuały poświęcania ludzi właśnie dla tej rośliny, która miała zjadać ich. Jak dobrze wiemy, dzisiaj nie ma ludożernych roślin, jednakowoż zachował się zapis z tamtej gazety, który brzmiał mniej więcej w sposób następujący. Sekundkę potrzebuję. Smukłe i delikatne szczękonóżki z furią godną wygłodzonych żmij zadrżały przez chwilę ponad jej głową. Następnie, jakby kierowane instynktem demonicznej inteligencji, oplotło to kobietę w nagłych więzach naokoło szyi, ramion. Wtedy to jej okropne okrzyki, a następnie straszny śmiech przemienił się w bulgoczący jęk. Pnącza, jedno po drugim, niczym przepotężne żmije z brutalną energią i piekielną prędkością uniosły się, cofnęły i ponownie owinęły węzeł na węźle, konkurując z okrutną szybkością i dziką precyzją anakondy. Jak to się niestety okazuje, mit o Yateveo był kompletnym falsyfikatem tworzonym przez Karla Lysia, po to, żeby zdobyć trochę sławy. Jednakowoż dosyć ciekawy element związany z teoretycznym, no możemy to nazwać wczesną kryptydą tak naprawdę, czyli stworzeniem wymyślonym. Moi drodzy, idziemy do Australii. Australia z założenia jest krainą, która, cóż, jest wypełniona najróżniejszego rodzaju stworzeniami, które zagrażają ludzkości. Co ciekawe, według legend Australii, według legend aborygenów i nie tylko, trzeba było coś jeszcze dodać do tego, co jeszcze dodatkowo jest niebezpieczne dla ludzi, bo na przykład mamy coś takiego jak Banip. Banip, czyli stworzenie zamieszkujące bagna i rzeki, które miały być ludojadami, szczególnie lubującymi się w jedzeniu kobiet. Opisy bardzo się różnią od jednego do drugiego, ale jedne mówią, że miały mieć ogon konia, miały mieć płetwy, zęby morsa, miały być trochę podobne do hipopotama, lub też inne kompletnie przypominają jakieś stworzenia z mitologii Cthulhu. Więc nie możemy tutaj mieć spójności co do wyglądu Banipa. Jednakowoż ważne jest to, że tłumaczy się to z języka aborygenów na diabeł lub zły duch. I ponownie mamy dosyć ciekawą notatkę dotyczącą Banipa, polującego na niepokornych odkrywców Australii, zakradających się zbyt blisko okolic bagn i rzek, który brzmi następująco. Zapis jest z 1845 roku. Kreatura złożyła ogromne, bladoniebieskie jajka, posiadała zabójcze szpony i potężne tylne łapy, jasną klatkę piersiową i głowę niczym emu. Ze względu na opis przypisywano mu... Przepraszam, nie, to już jest inna notatka. Ale być może teraz was szokuje, ale Australia zawiera jeszcze jedno najbardziej groźne spośród wszystkich stworzeń zamieszkujących je, mianowicie stworzenie zwane Drop Bear. Spadomiś. I to jest nasze słowo mocy, moi drodzy. Spadomiś, pisane razem. Spadomiś. Drop Bear jest stworzeniem występującym w folklorze australijskim jako kuzyn koali, znanego jako słodki miś. Jednakowoż Drop Bear, niech was nie zwiedzie podobieństwo do tego słodziaka, gdyż jest to zabójcze stworzenie, które miało polować na niczego niespodziewających się wędrowców. Miało zaczajać się w koronach drzew i podobnie do wspomnianej już Black Anis skakać na ludzi, wykonując im ogromną krzywdę, gryząc, kąsając, rozrywając, pożywiając się mięsem. Tak więc każdy wędrujący pod drzewem musiał dwa razy spojrzeć, czy przypadkiem nie mieszka tam koala lub też większy, bardziej krwiożerczy, bardziej niebezpieczny kuzyn koali, który stanowił ogromne zagrożenie. Jak, cóż, można się domyśleć, że tak naprawdę Drop Bear jest żartem. W momencie, kiedy rozpoczęło się dosyć duże zainteresowanie Australią i zaczęło tam przybywać coraz więcej osób, ludzie miejscowi skorzystali z tego mitu. Teoretycznie pojawia się on w 1982 roku po raz pierwszy w jakichkolwiek zapisach, ale zapisy te wskazują dosyć wyraźnie, że jest już dosyć rozpowszechniony ten mit. I polegało to na tym, że przyjeżdżał sobie taki świeżak do Australii, jakieś lokalne cwaniaczki brały go na bok i mówiły: ej stary, ale ty to się wystrzegaj spadomisia, bo one są niebezpieczne. Więc to był taki kolejny tak naprawdę prank wykorzystywany do straszenia ludzi kompletnie się niczego nie spodziewających, choć uważam, że sam zamysł jest absolutnie, absolutnie fantastyczny. Spadomiś jest oprócz kota Jul chyba moim drugim ulubionym elementem tej prelekcji. To sobie odpuścimy. Moi drodzy, wędrujemy do Stanów. Stanów, to złe słowo, do Ameryki. I warto jest zwrócić uwagę na jedną rzecz. W porównaniu do tych wszystkich rzeczy, które już wspomnieliśmy, Ameryka jest dosyć trudnym elementem do rozmawiania o folklorze ze względu na to, co się stało tak naprawdę z natywnymi mieszkańcami Ameryki. Wielokrotnie różnego rodzaju mity i legendy zanikały przez ludobójstwo prowadzone przez konkwistadorów, a później osoby wprowadzające się na te tereny i wyganiające Amerindian, lub też przez problemy z komunikacją te mity były wykręcane na różnego rodzaju sposoby. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, że przez to, jaka jest forma Ameryki, to możemy tutaj rozróżnić dwa elementy. Właśnie te bardziej folklorystyczne legendy typu Wendigo, czyli kanibala rozpowszechniającego swoją chorobę niczym również zombie przez ugryzienie lub też właśnie zjedzenie ludzkiego mięsa z okolic Alaski, gdzie właśnie był on duchem wystrzegającym przed głodem i wystrzegającym przed kanibalizmem, zwiastującym okropne cierpienie dla osób, które się tego dopuściły, pomimo tego, jak być może mogło być to momentami kuszące dla osób będących w ogromnym głodzie w zimowych miesiącach Alaski, ale mamy też elementy bardziej współczesne i to też sprawia, że Ameryka jest miejscem, w którym mamy mnóstwo lokalnych i dobrze opisanych legend pokroju różnego rodzaju duchów, o których też sobie porozmawiamy. Moi drodzy, zacznijmy sobie od tych bardziej folklorystycznych. Kusztaka. Moi drodzy, mamy wilkołaki, być może część z was słyszała o jaguarołakach. Kusztaka natomiast to jest wydrołak. Trochę nieadekwatne słowo, bo to nie jest likantropia w takiej formie, w jakiej znamy ją konkretnie od wilkołaków, ale są tutaj pewne podobieństwa w postaci osoby, która została zmieniona w istotę wydropodobną lub też magiczną wydrę, wielokrotnie przez ugryzienie. I rozróżniamy tak naprawdę dwa rodzaje stworzenia zwanego kusztaka. I to oczywiście warto wspomnieć, że wywodzą się one z Alaski, z plemienia zwanego Lutlingit. Więc mamy dobrą i złą kusztakę. Dobra kusztaka miała taki zwyczaj. Inaczej, kusztaki objawiały się wielokrotnie tym, którzy zagubili się w lodowych, mroźnych, śniegowych miesiącach na terenie Alaski. Złe kusztaki poprzez udawanie dziecięcego płaczu lub też kobiecego krzyku lub też różnych innych charakterystycznych dźwięków miały zaciągać nic niespodziewających się wędrowców na kry lodowe, znaczy na zamarznięte jeziora lub też rzeki, żeby ci wpadli do wody, gdzie później takie kusztaki mogły się pożywić mięsem lub też przez ugryzienie zarazić swoją chorobą. Więc to właśnie były te złe kusztaki. Dobre natomiast, jeśli taka osoba za bardzo się zagłębiła w Alaskę i spodziewała się śmierci, to takie kusztaki po pierwsze również imitowały dźwięki bliskich, żeby trochę osłabić ten ból zamarzania. Później natomiast, jeśli politowałeś nad tą osobą, przez ugryzienie zmieniały człowieka w taką kusztakę, przez co oni mogli się zmienić właśnie w wydropodobne stworzenie i przeżyć mróz. Więc jeśli chcielibyście uniknąć takiego losu, to najlepiej po pierwsze zaginąć gdzieś na Alasce lub też mieć przy sobie jakiś element z brązu, nasmarować się uryną. Kusztaki miały też być odganiane przez psy, a czasem przez ogień. Jackalope. Wiecie co? O Jackalope sobie porozmawiamy zaraz, bo to jest dobre przejście do właśnie tych bardziej współczesnych, folklorystycznych powieści. Natomiast nie jestem pewien, czy dobrze to wymawiam, ale Kanoncistontie jest mitem wywodzących się od Irokezów, od plemienia Iroquois, i miało być wielką głową latającą po niebie z wielkimi czerwonymi oczyma, z wielkimi zębami, z burzą czarnych włosów. Samo stworzenie miało być o wiele większe od człowieka, więc nie było tak, że komuś się odczepiała głowa i zaczynała latać. Nie, było to latająca głowa sama w sobie. Czasem było również opisane, że miało nietoperze skrzydełka gdzieś przy czaszce majtające się, żeby stworzenie mogło latać. No i było krwiożercze, polowało na ludzi, polowało na zwierzęta. Szczególnie dosyć ciekawym mitem jest to, że według legendy to właśnie przez to stworzenie Amerindianie mieli być wygonieni z terenów aktualnego Nowego Jorku. Zapamiętajcie sobie latającą głowę, powrócimy na chwilę do tego, w bardzo podobny sposób rozwiniemy ten temat, kiedy sobie porozmawiamy o Azji. Więc wracamy do Jackalope. Moi drodzy, nie wszyscy mogą wiedzieć, ale Jackalope, no może nie jest do końca stworzeniem tak naprawdę z folkloru, ale w roku 1930 Douglas Herrick razem ze swoim bratem, którzy zajmowali się taksydermią, mieli wystawić wypchanego królika z antylopim porożem, z czego zrobiło się niezły szum w gazetach i w radiu. Działo się to w Wyoming i od tego momentu mit ten tylko coraz bardziej narastał. Oczywiście dosyć szybko udowodniono, że jest to jedynie wytwór ich dziwnej, taksydermicznej fantazji tak naprawdę, ale od tego momentu, warto też wspomnieć, że nazwa wywodzi się od dwóch angielskich słów jackrabbit i antelope, więc powstaje jackalope, ale pomimo tego, że dosyć szybko uznano, co za bzdury kompletne, to do dziś uważa się jackalope za mityczne stworzenie stanu Wyoming. Ale, co ciekawe, oprócz tego, że była to ogromna fantazja dwóch ludzi, to warto wspomnieć, że ma ona swoje podwaliny tak naprawdę w biologii, bo mamy coś takiego jak wirus SPU, który wywołuje dziwne rakowe narośla na czaszkach i na skórze królików, które czasami mogą właśnie wydawać się podobne do różnego rodzaju poroża. Lecimy dalej. Moi drodzy, tak jak już wspomniałem, Ameryka wypełniona jest różnego rodzaju dziwnymi legendami o duchach i nawiedzeniach. Ja natomiast chciałbym wspomnieć tylko o paru takich. Mianowicie mamy coś takiego jak Three-Legged Lady of Nashroad, trójnoga dama z Nashroad, która generalnie rzecz ujmując, legenda polega na tym, bazowo, legenda polega na tym, że jeśli stanie się nocą samochodem koło kościoła, który już został rozebrany, co ciekawe, ale legenda dalej istnieje, stanie się nocą, zgasi się światła, trzy razy wciśnie się klakson, jeśli usłyszy się walnięcie w dach samochodu, oznacza to, że trójnoga dama będzie się z nami ścigać do końca drogi. It is on. Zaczynamy się ścigać z duchem, a on w tym czasie wielokrotnie będzie, bo oprócz tego, że będzie biegł tuż koło samochodu, będzie wielokrotnie uderzał w nas, w nasz samochód, próbując zbić nas z drogi. Czy jest jakaś nagroda za przegonięcie duchowej damy? Nie. Nie znaczy to, że nikt nie próbował tego zrobić. Ale co ciekawe, co ważne, mamy dwie wersje tak naprawdę tej legendy, a raczej jego pochodzenia. Pierwsza jest taka, że pewnego razu pewna kobieta wracała drogą do domu po drodze złapał ją seryjny zabójca, rozczłonkowując ją i rozrzucając wszędzie części jej ciała. Natomiast kiedy jej mama zaczęła jej szukać, jedyne co znalazła, to jej noga. Z szaleństwa po stracie córki kobieta przyszyła sobie nogę, umarła i od tego czasu nawiedza. Więc no, to trochę dosyć chyba logiczne, że jak się ma trzy nogi, to się szybciej biega, więc można się ścigać. Druga wersja jest taka, że kobieta przyłapała swojego męża na zdradzie. Obie osoby zabiła, poczłonkowała, po czym uznała, że będzie się kręciła szaleńczo po drodze, trzymając nogę konkubiny w ręce po drodze, jako duch. Moi drodzy, Mothman, czyli przechodzimy do bardziej współczesnych elementów, tak zwana kryptyda, czyli coś, co uznawano, że być może może być prawdziwym stworzeniem, ale nigdy nie znaleziono na to potwierdzenia. Mianowicie Mothman miał nawiedzać Virginię Zachodnią, a szczególnie miasto Point Pleasant w roku 1966, 13 miesięcy od roku 1966 do 1967, a jego objawienia miały zakończyć się wraz z zawaleniem się mostu Silver Bridge. Miała to być wielka kreatura, objawiająca się w nocy, wyglądająca jak połączenie człowieka, ćmy, sowy, latająca po niebie z dwójką wielkich czerwonych oczu, reflektorów prawie że, potrafiących świecić w okna. Często opisywano, że latając nie porusza swoimi skrzydłami i generalnie rzecz ujmując, przez te 13 miesięcy miała wielokrotnie objawiać się różnego rodzaju farmerom, ludziom przejeżdżającym samochodem, miała ich ganiać, miała pojawiać się na polach, straszyć, zabierać zwierzęta, zabierać psy oraz słyszano różnego rodzaju dźwięki, kiedy notowano obcowanie z nią, typu głośny pisk myszy, zgrzytanie płyty gramofonowej lub też niepokojące zapowiedzi. Mothman miał również sprowadzać sny i przepowiednie dotyczące zawalenia się mostu Silver Bridge. Warto wspomnieć jest, że wiele z tych relacji zostało uznanych za kompletne bzdury. Jednakowoż bardzo polecam film, który powstał w oparciu o zapisy badacza tego tematu, którego imię mi kompletnie uciekło, ale film jest bardzo dobry jako horror na halloweenowy wieczór. Mothman Prophecies. Przepowiednie człowieka ćmy. Moi drodzy, przejdziemy sobie bardzo szybko przez dwa kolejne elementy, czyli Stanley Hotel. Stanley Hotel ma być jednym z najbardziej nawiedzonych hoteli Ameryki. Znajduje się na terenie Rocky Mountain National Park, czyli gór. Ojku, uciekła mi polska nazwa. Ale warto jest zwrócić uwagę, że są zapisy na temat tego, że w 1911 roku odbyła się powódź. W związku z tym w każdym pokoju hotelowym musiano zainstalować gazowe latarnie. Kiedy Elizabeth Wilson wchodziła z świeczką do jednego z tych pokojów, okazało się, że lampka gazowa zgasła, przez co nastąpił wybuch, który spalił 10% całego hotelu. Elizabeth Wilson, co ciekawe, przeżyła, miała przelecieć przez cały hall hotelu, wpaść w śpiączkę. Dosłownie opisywano, jak widziano, jak wanna wylatuje z jednego z pokojów hotelowych przez wybuch. Elizabeth Wilson później wróciła do kiedy wybudziła się ze śpiączki do pracy w hotelu, umarła po jakimś czasie i ma nawiedzać pokój 217. Mówi się również o dziecku z autyzmem, które umarło na terenie hotelu, które ma w zwyczaju mieć głaskać ludzi po ich włosach, zmieniając im trochę fryzury. Żona właściciela ma do dzisiaj grać na pianinie. I co ciekawe, jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli chodzi o jakieś paranormalne wydarzenia dla osób przyjeżdżających jako para. Wielokrotnie właśnie pary opisują, że to one mają różnego rodzaju problemy związane z paranormalnymi zjawiskami na terenie Stanley Hotel. I co ciekawe, Stephen King pojechał do tego hotelu i w pokoju 217 miał bardzo nieprzyjemny ni to sen, ni to majak, który spowodował, że wpadł na pomysł na swoje lśnienie. Kolejnym elementem dosyć ważnym są nawiedzone różnego rodzaju, według podań, różnego rodzaju nawiedzone obrazy, takie jak na przykład The Hands Resist Him, który generalnie rzecz ujmując stał się popularny, jeśli dobrze pamiętam, 1999 lub 2000 rok, kiedy pojawił się na eBayu i opisane zostało, że jest nawiedzony, że no, ja na przykład nie czuję się komfortowo patrząc na ten obraz, uważam, że jest w nim rzeczywiście coś niepokojącego, oczywiście mamy jakieś tam dziwne rączki z tyłu, mamy po lewej stronie lalkę bez twarzy, bardzo smutną, trzymającą coś dziwnego. Ja absolutnie boję się dziwnych, zabawkowych lalek. Do dzisiaj też nie obejrzałem Ring, bo tak reaguję na dziwne, straszne, małe dziewczynki. Natomiast według podań miało być powiedziane, że chłopiec czasem ucieka z obrazu, czasem elementy się ruszają. Chłopiec i lalka mają się pojawiać w pokoju, w którym znajduje się sam obraz. Natomiast ciekawostką jest to, że no nic z tego nie zostało potwierdzone, oprócz tego, że tak, obraz został sprzedany na eBayu za sporą kasę, a osoba, która go kupiła po roku posiadania go umarła. A nie była, nie należała do osób zbliżających się do okresu skończenia się daty ważności. Moi drodzy, ostatni region, który chciałbym poruszyć, to jest Azja. Azja i warto jest zwrócić uwagę, że Azja ma swoje dziwne zwyczaje. Nie jestem specjalistą zbytnio od yokai i innych tego typu stworzeń z mitów, więc jeśli zrobię krzywdę wymowie, to proszę mi uroczyście wybaczyć. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na kilka dosyć ciekawych elementów. Zacznijmy od Penanggalan. Więc znowu, latająca głowa. Latająca głowa. Wywodząca się z Malezji. Zapisy pochodzą z roku 1845, która miała być właśnie latającą głową, wielokrotnie kobiety, która miała zwisające z niej różnego rodzaju elementy typu jelitka, serduszka i inne takie, a wywodziło się to z tego, że żeby stać się Penanggalan, czyli swego rodzaju wampiro-wiedźmą z Malezji, że kobieta chcąca się stać tym demonem musiała wejść do wanny pełnej octu, a ocet miał spowodować, że te właśnie wewnętrzne elementy miały się skurczyć, co pozwalało głowie odczepić się od ciała i móc polować. Według podań Penanggalan, wiedźma, wampir, atakuje dzieci i kobiety ciężarne. Sam element tego wampiryzmu wywodzi się z tego, że według niektórych podań miała szczególnie upodobać sobie chłeptanie krwi menstruacyjnej. No i cóż, witamy w Azji. Lecimy dalej. Kuchisake Onna. Część z was może znać ten mit. Polega on na tym, że po różnego rodzaju uliczkach kręci się kobieta nosząca maseczkę, która była za życia ofiarą przemocy domowej. Ma podchodzić szczególnie do mężczyzn, pytać się, czy jest piękna. Jeśli ktoś odpowie na to nie, no to ona wyciąga nóż albo nożyczki, przepraszam, ale w tym momencie mogę się pomylić, i miała ich mordować. Jeśli odpowiedź będzie na pytanie jestem piękna, tak, kobieta odkrywała maseczkę, znowu pytając się, czy jest piękna. Jeśli ktoś odpowie nie, no to nożowała go do śmierci. Jeśli ktoś powiedział, że tak, to uznawała, że ta osoba też chce być tak piękna, więc robiła mu szeroki uśmiech nożami. Żeby uniknąć Kuchisake Onna, najlepszym sposobem miało być to, żeby na pytanie odpowiedzieć: jesteś okej. Okay. Nie piękna, nie brzydka, just fine. Ale co ciekawe, wiele osób uważa, że jest to dosyć współczesna legenda, natomiast pierwsze zapisy pojawiają się już w roku 1603 dotyczące tej opowieści. To był okres... Nie będę teraz robił krzywdy językowi japońskiemu. Odpuścimy sobie to. Dwa ciekawe kolejne elementy to duchy publicznych toalet. Znowu, Azjo, nigdy się nie zmieniaj. Mamy duchy nawiedzające publiczne toalety, takie jak na przykład Akamanto, która występuje w ostatniej kabinie wielu łazienek i duch, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że nie ma papieru w tej ostatniej kabinie, pyta się nas, czy chcemy czerwony, czy niebieski papier. Jeśli wybierzemy czerwony, to duch postanawia nas rozflaczyć w trakcie, kiedy jesteśmy na tronie. Jeśli wybierzemy niebieski, duch postanawia nas udusić. I nie wiem, co jest lepszą opcją, żeby potem znaleziono nasze ciało. Chyba wolałbym powiedzieć temu duchowi, że wybieram rękę. Moi drodzy, mamy jeszcze Hanako-san, która pojawia się na trzecim piętrze, w trzeciej kabinie toaletowej od lewej. Problem z Hanako-san polega na tym, że duch ma w zwyczaju wciągać do środka i mordować w środku w kanalizacji. Więc sposobem, żeby uniknąć tych duchów, jest to, żeby nie chodzić do łazienki w Japonii. Moi drodzy, jeśli dobrze kojarzę, jest to ostatni stwór z mojej opowieści. Jest to Jin Menken. Kolejny raz trafiamy na coś dosyć dziwnego, mianowicie psa z głową starego dziada. I jest to legenda wywodząca się z lat 80., polegająca na tym, że są sobie psy, które po prostu mają głowy starego dziada i nie robią nic złego. Nie stanowią żadnego zagrożenia. Jedyne, co robią, to mają w zwyczaju biegać za samochodami wzdłuż autostrady lub też grzebać w śmieciach, a jeśli na takiegoś natrafimy w jakimś ciemnym zaułku, to on ma w zwyczaju się do nas odwracać tą głową starego dziada, pytając się, co się gapisz? Odwal się, spadaj. A jeśli tego nie zrobimy, to sobie idź gdzie indziej. Cóż, dosyć ciekawy mit. Niektórzy mówią, że Jin Menken miały powstawać przez psy potrącone przez samochody lub też miały być to po prostu wytłumaczenia pijanych ludzi widzących jakiegoś rodzaju małpy czy inne. Natomiast istnieją zapisy dotyczące Jin Menken. Moi drodzy, to sobie odpuścimy już, bo to nie jest takie ważne. Tak to wygląda. Tak wygląda według mnie moja subiektywna wędrówka po kilku dosyć, uważam, ciekawych mitach i legendach z całego świata. Jeśli natomiast szukalibyście różnego rodzaju inspiracji lub chcielibyście poszerzyć ten temat, to tak jak już wspomniałem, na moim kanale Refur Narrator znajdziecie kontynuację tej prelekcji. Jeśli szukacie innych tego rodzaju inspiracji, to bardzo polecam trzy źródła. Zaczniemy sobie od tego najbardziej na dole, mianowicie wydawnictwo Bosch, jedno z moich najbardziej ukochanych wydawnictw, które ma taką serię jak Legendarz, które opisuje różnego rodzaju mity i legendy. Rozpoczęło się od mitów i legend słowiańskich, polskich, wliczając to właśnie folklor słowiański lub też duchy już z późniejszego średniowiecza. Mamy smoki polskie, diabły polskie i inne, ale również na przykład ostatnio wydano bestiariusz azjatycki? Japoński chyba, japoński. Pierwsze sezony Supernatural, jeśli lubicie te klimaty, to polegają właśnie na polowaniu na takiego rodzaju różne dziwne stwory i z całego serca polecam moją prawie jedną z ulubionych serii komiksowych, mianowicie Hellboy. Być może znacie Hellboya z filmów Guillermo del Toro, jest to fajna ekranizacja, ale nie jest do końca adekwatna do tego, jaki jest komiks, bo komiks wielokrotnie właśnie łapie bardzo, bardzo ciekawe elementy folkloru, prawdziwego folkloru, i robi z tego naprawdę bardzo dobrą opowieść. Z całego serca polecam komiksy o Hellboyu. No to co? To tyle ode mnie. Chyba już nie mamy czasu na pytanka. Szwagier, ty mi powiedz, czy mamy czas na pytanka.
Ale mamy cały czas świata, bo to jest ostatnia prelekcja.
To proszę bardzo.
A ja przeniosłem swoją sesję na 15 po.
A dzień, to ja doceniam. Rozumiem, że nie wierzyłeś, że skończę przed pełną godziną.
Nawet nie to. Nawet wymyśliłem sobie, że pójdę sobie na jakąś kanapkę po prelce. Moi drodzy, czy są pytania? Powiem ci, Josh, że moim faworytem jest nawiedzony kibel z Japonii.
Nie dziwię się.
Ale mogę potwierdzić, jeżeli chodzi o Droppers, że faktycznie oni do dzisiaj straszą tymi misiami. To prawda. Zaraz po tym, jak straszą pająkami i wężami, które faktycznie tam są, czy można to wykorzystać, te pomysły w Pulp Cthulhu? Powiedziałbym, że nawet trzeba. Ale Josh, to do ciebie pytanie, jest nie do mnie.
Można. Można, jak najbardziej. Można wykorzystywać to w Pulp Cthulhu. Nie uważam, że Pulp Cthulhu to jest dobry pomysł do grania, ale nie jestem osobą, która powie wam, żebyście tego nie robili. Moja nienawiść do Pulp Cthulhu jest głośna i wyraźna, ale tak, jak najbardziej. Jak najbardziej uważam, że jest to dosyć ciekawy pomysł na stworzenie, tak jak wspominałem też na początku, na zrobienie czegoś, czego się gracze po prostu nie spodziewają, na co mogą kompletnie nie być przygotowani, jeśli na przykład nie widzieli tej prelekcji. Więc jak najbardziej tak, tylko musicie sobie wymyśleć statystyki.
No myślę, że to jest do obejścia. W ogóle to jest kopalnia, słuchaj, pomysłów do takiego systemu, którym jest Potwór Tygodnia, bo on ma...
A, rzeczywiście.
No cóż, no Master of the Week to jest schemat serialu, który idealnie pasuje do czegoś takiego, a ten system takim serialem trochę się staje. No ja nie ukrywam, że chętnie bym zobaczył przynajmniej część tych potworów na czele z wydrołakiem na przykład w akcji.
O tak. W ogóle Alaska jest po prostu, uważam, bardzo klimatycznym miejscem do przeprowadzenia jakiejś opowieści. Jak się człowiek wdroży trochę bardziej, bo Alaska jakoś, mam takie poczucie, że najbardziej zachowała ten swój, tę swoją tożsamość tych Ameryndian, że jest w czym po prostu grzebać.